Sterliczki koło Rzeszowa, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i Świętego Ojca Pio. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Maryja oraz wszystkich tych, którzy powracają z naszego spotkania modlitewnego i zapewne w autokarach czy w samochodach również słuchają teraz Radia Maryja. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, zwłaszcza tych, którzy dzisiaj byli w Kościele Dolnym. Tam niestety nie było kamery, nie można było zobaczyć naszych bliskich i znajomych na żywo. Podpowiadają, że była. No to kolejna pomyłka. Zaczynamy rozmowy niedokończone o prawdzie w życiu chrześcijanina w dniu dzisiejszym. Tak więc tylko mówimy prawdę. Gośćmi naszych rozmów niedokończonych są, których gorąco witamy. Ksiądz infuławt Stanisław Mac, proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie. Szczęść Boże. Witamy również księdza doktora Wacława Sopla, wykładowcę Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan magister Jerzy Malinowski, nauczyciel, przedstawiciel Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie w Rzeszowie i Towarzystwa Anny Jenke.
Szczęść Boże.
Jest z nami oczywiście gospodarz tego miejsca, kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Świętego Ojca Pio w Terliczce i proboszcz parafii oraz redaktor tygodnika Niedziela Południowa, ojciec Jan Maria Sochocki, oczywiście franciszkanin, kapucyn.
Pokój i dobro. Witam serdecznie.
Jeszcze w naszych rozmowach niedokończonych gościć będzie ojca Tomasza Duszyca, również kapucyna, redaktora dwumiesięcznika Głos Ojca Pio, który za chwileczkę przywita się z nami w studio. Prawda w życiu chrześcijanina. Proszę o wprowadzenie do tego tematu, do dzisiejszych rozmów księdza doktora Wacława.
Kiedyś znany dziennikarz, przeprowadzając wywiad z naszym sługą Bożym, Ojcem Świętym Janem Pawłem II, poprosił papieża o niejako takie streszczenie całego Pisma Świętego, co wydawało się, że wprowadzi Ojca Świętego w pewne zakłopotanie. Jak sam później przyznawał ten dziennikarz, oczekiwał odpowiedzi od papieża, że taką kwintesencją Biblii będą słowa Chrystusa mówiące o miłości Boga, o miłości nieprzyjaciół. Tymczasem papież ze spokojem przywołał słowa Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii Janowej. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I te słowa Chrystusa stanowią niejako streszczenie całej Biblii, a zarazem wyznaczają kierunek życia chrześcijańskiego i postępowania chrześcijanina. Sam Chrystus Pan przedstawił się, że jest drogą, prawdą i życiem. A zatem z punktu widzenia naszej wiary, z punktu widzenia chrześcijańskiego, prawda nie jest jakimś abstraktem myślowym. Prawda jest konkretną osobą. Tą prawdą jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I wiemy, że to świadectwo prawdzie przypieczętował własnym życiem, własną krwią. Zauważmy to, co Chrystus powiedział. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Czyli nakłada na człowieka taki szczególny obowiązek moralny, taką szczególną powinność, jaką jest poznanie prawdy, dążenie do poznania prawdy. To jest obowiązek człowieka, otworzyć się na prawdę, szukać tej prawdy. Na straży prawdy stoi ludzkie sumienie. Ono jest tym drogowskazem moralnym dla człowieka. Czy prawda jest czymś łatwym w życiu chrześcijanina, w życiu człowieka? Nie. Na pewno jest to trudne powołanie i jest to trudne zadanie. Może warto w tym miejscu przywołać postać biblijną świętego Jana Chrzciciela. Człowiek, który żył w prawdzie i za prawdę oddał życie. Zauważmy, wystąpienie świętego Jana Chrzciciela i jego przemówienie do żyjących wtedy osób, żyjących w grzechu, kiedy używa słów mocnych, plemię żmijowe, przewrotne. Dzisiaj, słuchając takich słów, pewno ktoś by się obraził. Może i tamci ludzie się obrazili, ale niemniej jednak to były słowa prawdy, zmuszające do refleksji, do zastanowienia się nad własnym życiem. Znamienne jest to, że swoją misję prawdy święty Jan przepłacił życiem, bo został ścięty, ale zauważmy, Pismo Święte podaje bardzo ważną informację. Herod, który kazał ściąć Jana Chrzciciela, chętnie go słuchał. A zatem w człowieku jest potrzeba prawdy. W człowieku jest pragnienie prawdy. I tej prawdzie nie można się sprzeniewierzyć. Jan Paweł II, pisząc encyklikę poświęconą prawdzie, pisze takie ciekawe zdanie, że wobec rozlicznych trudności, czy też w najzwyklejszych okolicznościach wymagających wierności ładowi moralnemu, chrześcijanin jest wezwany z pomocą łaski Bożej wypraszanej na modlitwie do heroicznego nieraz zaangażowania, wspierany przez cnotę męstwa. W tym kontekście papież mówi, że nieraz z powodu prawdy przychodzi stać się męczennikiem, z powodu obrony prawdy, z powodu życia w prawdzie, z powodu zachowania prawdy. I również Ojciec Święty przywołuje bardzo piękne powiedzenie łacińskiego poety Juvenalisa, który powiedział tak: miej to za największą podłość, gdy ktoś przedkłada życie nad honor, a pragnąc życie zachować, traci racje, dla których warto żyć. Jesteśmy świadkami w dzisiejszym współczesnym świecie, jak wielu ludzi pragnąc życie zachować, szeroko rozumiane, może to być nawet stanowisko, traci racje, dla których warto żyć. I wypada się nad tym zastanowić, co w takim układzie dla człowieka jest najważniejsze i najistotniejsze.
Nad tym pytaniem, co dla człowieka jest najważniejsze, najistotniejsze i czy jest tą wartością najistotniejszą, najważniejszą prawda, a jeżeli tak, to w jakich wymiarach, gdzie ją dostrzegamy, a jeżeli nie, to również chcemy o tym dzisiaj rozmawiać. Ksiądz dr Wacław Sopel, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, dokonał wprowadzenia w dzisiejsze rozmowy niedokończone. Przypomnę, jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej świętego ojca Pio w Terliczce. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To taka pierwsza, zasadnicza myśl, którą już usłyszeliśmy, jak również o tym, że prawda jest osobą, zwłaszcza w Jezusie Chrystusie. Następnie też to pragnienie prawdy i słuchanie prawdy, bardzo zaskakujące. I za to dziękuję, za to przypomnienie i przywołanie tutaj świętego Jana Chrzciciela, który oddał życie za prawdę, dla prawdy, za Jezusa Chrystusa, a jednocześnie był tak bardzo słuchany, przez Heroda, który go słuchał, znał prawdę, a mimo wszystko wydał wyrok. I to jest często też postrzegane przez nas i doświadczane, że wiedząc, jakie są przykazania, wiedząc, co znaczy być chrześcijaninem, znając doskonale Ewangelię, cały dekalog, 8 błogosławieństw, wiemy, intencjonalnie umiłowaliśmy niejednokrotnie ten kodeks życia chrześcijańskiego, tę prawdę, a jednak dokonujemy zdrady, wybieramy fałsz, zabijając prawdę. Jest również pośród nas ksiądz infuat Stanisław Mac, proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie, którego również prosimy o kilka słów refleksji na temat prawdy w życiu chrześcijanina. Usłyszeliśmy już w rozważaniu apelowym wiele takich znaczących momentów, co znaczy stanąć po stronie prawdy, a co znaczy wykorzystać chociażby media, które się posiada, przekazujące fałsz, a ubrać to w jakieś tam szaty chociażby kanału religijnego. Proszę bardzo.
Można też sięgnąć do Ewangelii. Mianowicie Pan Jezus umarł za prawdę właściwie, za to, iż powiedział, że jest Synem Bożym. Ale zanim to był dialog z Piłatem. I Piłat pytał cynicznie Pana Jezusa, cóż to jest prawda? Cóż to jest prawda? Czyli podchodził Piłat do prawdy relatywnie. Prawda pożyteczna. Prawda ta sytuacyjna. I dlatego dzisiaj uważam, że jest wielu takich, którzy podchodzą do prawdy obiektywnej właśnie w sposób Piłata. I dlatego przecież wszyscy twierdzą, że mówią prawdę przez środki masowego przekazu, czy piszą prawdę oczywiście w prasie, ale okazują się, że te prawdy do siebie nie przystają, że każdy ma swoją prawdę, inną prawdę, bardzo odległą od rzeczywistości. I dlatego ta wielość tych najrozmaitszych środków masowego przekazu, którego obowiązkiem z natury rzeczy jest mówienie, głoszenie prawdy obiektywnej, prawdy, która jest sprawiedliwa. Niestety, dzisiaj nie możemy się specjalnie dopatrzeć. Dlatego podkreśliłem właśnie podczas apelu jasnogórskiego, że właściwie jedynym źródłem prawdy i można powiedzieć takim, jak gdyby punktem odniesienia prawowierności w wymiarze, myślę, religijnym wśród tego zamętu, a także w wymiarze moralnym, jest jak dotąd tylko Radio Maryja wśród rozlicznych środków masowego przekazu. I dlatego tu należałoby podkreślić jego rolę, znaczenie, docenić, ponieważ także i wśród ludzi Kościoła są pewne zastrzeżenia do Radia Maryja, ale przeważnie u tych, którzy go nie słuchają. Pytam niejednokrotnie, a słuchasz? Nie. No to na jakiej podstawie mówisz? Albo mówią w takich czy innych środkach masowego przekazu, że to i owo o radiu. Dlatego tutaj należałoby rzeczywiście podkreślić ten moment bardzo wyraźnie. Jeszcze mam i inny problem a propos chociażby tej prawdy, jaka jest zawarta w teczkach IPN-u w stosunku do faktów, jakie były i jakie miały miejsce. Dzisiaj rzeczywiście wielu nawet przepłaca życiem i zdrowiem. Chociażby ksiądz Zakopanego.
Jarosław Drozdek.
Drozdek. Na pewno bardzo mocno to przeżył.
Czy arcybiskup Jezus.
Tak, czy arcybiskup Jezus.
Wielki uczony, erudyta.
Powiedzmy więc, to się zauważa właśnie to manipulowanie tymi teczkami. Ale jak z jednej strony nazywa się tamten system systemem zakłamania, to w tym wymiarze, kiedy zaciekli wrogowie piszą o kapłanach czy o kościele, to temu się daje wiarę. Nawet byłem zdziwiony niejednokrotnie, przede wszystkim odnośnie księdza arcybiskupa Wielgusa, stwierdzeniem komisji kościelnej, która na prędce oczywiście również wydała jednoznacznie jak gdyby wyrok, a przecież uważam, że byłoby sprawiedliwe i bliższe prawdy, gdyby choć by komisja kościelna brała pod uwagę tylko te dokumenty, które były wykonane czy sporządzone przez jak gdyby współpracowników, a więc podpisana umowa współpracy, napisana lub podpisana własnoręcznie, bądź ten donos napisany lub podpisany, i tym się tylko powinna interesować komisja kościelna historyczna, a nie tymi najrozmaitszymi oczywiście faktami czy zapisanymi przez zaciekłych wrogów Kościoła, które się wielu historyków młodych, którzy nie znają tamtej sytuacji, kontekstu tamtego życia, uważa, daje wiarę temu po prostu bezkrytycznie.
W naszych rozmowach niedokończonych o prawdzie w życiu chrześcijanina głos zabrał ksiądz Jan-Fuat Stanisław Mac, proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie. I rzeczywiście niepodważalne są akta tych, którzy służyli zakłamanemu systemowi, a Ewangelię, która jest spisana, w której każde słowo jest udowodnione historycznie, tę Ewangelię podważa się chociażby publikując wszemi wobec Ewangelię Judasza albo inne, tudzież pozycje kod Leonarda da Vinci. Ostatnią wieczerzę nam zaneguje, wprowadzając zafałszowanie, rozmydlenie rzeczywistości, a chce się, aby w to miejsce dało się wiarę tym, co stworzył system zły, zakłamany przede wszystkim. Pan magister Jerzy Malinowski, nauczyciel, przedstawiciel Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie w Rzeszowie oraz Towarzystwa Anny Jenke. Panie Jurku, poprosimy o taką refleksję jako nauczyciela chrześcijanina. Miejsce prawdy w życiu chrześcijanina, który jest nauczycielem, okiem chrześcijanina, prawda, jej miejsce w życiu szkoły.
Jest wiele dokumentów papieskich Stolicy Apostolskiej na temat wychowania chrześcijańskiego. Między innymi taki piękny jest bezpośrednio skierowany do nauczycieli dokument pod tytułem Katolik świecki, świadkiem wiary w szkole. Trzeba powiedzieć, że nauczyciele to jest taki zawód, który właśnie powinien przygotować młodych ludzi do głoszenia prawdy, do męstwa w głoszeniu prawdy, ale sam nauczyciel powinien być też przygotowany do tego. Jeżeli tak cofniemy się historycznie wstecz, to cały okres po roku 1944, bo przerwa wojenna, prawda, absolutnie temu nie służył. Królował wtedy, tak można powiedzieć, wszechwładnie w oświacie system wychowania komunistycznego, zakłamany, utopijny system wychowania komunistycznego, który zakładał, że człowiek nic nie znaczy, człowiek jest zerem. Dopiero partia coś znaczy. prawda? Jeżeli człowiek nic nie znaczy, to wobec tego dopiero znaczy, jeżeli się do partii wpisze. No i ta partia narzucała przez tyle lat, aż przez cały okres stanu wojennego, aż do lat 90. właśnie ten system wychowania komunistycznego, który poza tym kłamał nie tylko w antropologii, odpowiadając źle na pytanie, fałszując odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek, jak również źle w aksjologii, mówiąc o tym, co jest najważniejsze. Prawda? Otóż mówił, że najważniejsze dla człowieka jest walka. Walka jest najwyższą wartością, walka klas i takie różne rzeczy. Myślę, że ten system w jakimś sensie jeszcze jest obecny w oświacie polskiej, stąd skutki tego wszystkiego obserwujemy. Najbiedniejsze są dzieci, najbiedniejsze są też nie tylko w szkole dzieci, ale i w rodzinie. Te dzieci, myślę, że się przeciwko temu buntują i wydawałoby się, że wszystko będzie dobrze, że oto się wszystko zmieni, a tymczasem w miejsce systemu wychowania komunistycznego przyszedł system wychowania liberalnego. I ciągle nie może się przebić prawda w oświacie polskiej. Dobrze i Bogu dzięki za to, że jest obecna religia, która prawdę mówi dziecku, kim jest, uczniowi, studentowi, że jest dzieckiem Boga, że jest Bóg, mówi o tym, ale nie jestem przekonany, czy tak naprawdę na wszystkich przedmiotach się o tym mówi, bo oto kształci się nauczycieli w jakimś systemie wychowania liberalnego. Cóż ten system z kolei mówi, że no, człowiek oczywiście jest bardzo ważny. Jest to tak zwany system wychowania, nazywa się humanistyczny system wychowania. Nawet się używa słowa, że personalizm się głosi, humanistyczny, prawda? Czyli nawet się zgadza ten liberalny system wychowania na to, że człowiek jest osobą, tylko że on jest najwyższą wartością, czyli nie ma Boga, tylko człowiek się posiadł na miejscu Boga i w związku z tym wolno człowiekowi wszystko. Czyli najwyższą wartością stała się wolność. Skoro stała się wolność, to uczeń może robić, co chce. Zawsze winien jest ojciec, matka, zawsze winien jest nauczyciel. Są prawa ucznia. Zapomniano w tym wszystkim o obowiązkach, jakie uczeń powinien również wypełniać. To wszystko jakoś się ciągle zderza. Jeżeli się ujawnia prawdę, nowy system wychowania chrześcijańskiego, nie wiem, kiedy się będzie mógł przebić, bo są ogromne opory, prawda, żeby można było powiedzieć każdemu uczniowi i zgodnie na każdym przedmiocie, nie tylko na katechezie, że człowiek jest dzieckiem Boga, że pierwszy jest Bóg, że człowiek jest jako dziecko Boga, stworzony przez Boga. Tutaj pojęcie miłości dopiero tutaj wchodzi, bo nie ma w systemie liberalnym pojęcia miłości, jest pojęcie tolerancji, prawda? Czyli możemy się zgadzać na wszystko, a o miłości się w ogóle nie mówi. I bardzo dużo jeszcze upłynie czasu, rzucam tylko pewne tematy, pewne hasła, bo czasu na to nie ma, bo by trzeba było bardzo dużo wykładów tutaj właśnie wyjaśnić, o co tu chodzi, ale po owocach można rozpoznać prawdziwość tego, co jest głoszone. Prawda? I myślę, że nawet człowiek niewierzący, nawet niewierzący ojciec, przypatrując się temu, czy dziadek, patrząc na to, jak było, gdy on był młody, a teraz rodzice, gdy oni są młodzi, patrząc na to, to nawet gdyby byli niewierzący, to powinni chcieć odrzucić system wychowania i komunistycznego, i liberalnego i przyjąć dla dobra swoich dzieci chrześcijański system wychowania, zakładający, że najwyższą wartością właśnie jest prawda. Prawda jest najwyższą wartością, a nie wolność, prawda? A nie walka. I że miłość tym wszystkim kieruje. Także to tak tytułem wprowadzenia może, bo to...
O chrześcijańskim wychowaniu, kształtowaniu młodego człowieka może, w szkole
tak.
Mówił pan magister Jerzy Malinowski. Proszę bardzo, ksiądz dr Wacław Sopel.
Tutaj padło bardzo ważne sformułowanie dotyczące wolności. Właśnie Ojciec Święty ciągle podkreślał, że wolność autentyczna, chrześcijańska, jest kształtowana przez prawdę i prowadzona przez prawdę. Nie ma prawdziwej wolności bez prawdy. Inaczej mamy karykaturę wolności, to raczej jest samowola. Zauważmy tutaj, skoro jesteśmy w temacie w tej chwili oświaty. Zrobiono dzisiaj z mundurków szkolnych problem polityczny. Poszczególne partie polityczne chcą przypodobać się młodzieży i jakby próbują właśnie wolnością tłumaczyć sprawę noszenia takiego stroju. Był czas, że wszyscy chodzili w mundurkach i nikt o tym nie dyskutował i spadkobiercy tamtego systemu o tym dzisiaj zapominają, którzy chcą wolności dla dzieci. Ale ja chcę poruszyć inną sprawę, mianowicie szkoła ma przygotować młodego człowieka do życia w społeczeństwie. W takim społeczeństwie, jakie ono dzisiaj funkcjonuje. Dzisiaj idzie dorosły człowiek do pracy, na przykład w markecie jakimkolwiek, i narzuca mu się mundurek i musi w nim chodzić. Idzie pracować dorosły człowiek na pocztę, nosi mundurek. Zostaje policjantem, nosi mundurek. Idzie pracować do banku, zakładają mu mundurek. I jest pełnoletni, dorosły, wykształcony, z dyplomem magistra, chodzi w mundurku. Młody człowiek, który dopiero się kształci, ma zostawioną swobodę wolności, czy on ma nosić mundurek, czy nie. Więc ja się pytam, czy tak rozumiana sprawa przygotowuje go do życia w społeczeństwie, kiedy teraz mu się jakby na siłę ten mundurek ściąga, choć wielu uczniów chce go nosić, a potem się mu go na siłę narzuca, kiedy jest dorosłym człowiekiem niby wolnym. Mamy tu pewien przykład zakłamania, który jest bardziej o podłożu politycznym niż takim moralnym, wychowawczym.
Tak, bo jesteśmy świadkami też takiej sytuacji, że jeden z aspektów życia człowieka, chociażby oświatę, szkolnictwo, jak również inne, wyciąga się jakiś precedens mało znaczący, jak chociażby ten mundurek. Wokół niego robi się całą atmosferę propagandy, używając albo słowa wolność, że człowiek jest wolny, albo że człowiek sam może wybierać, że człowiek może miłować tak jak chce, że jest zdolny, czy mniej czy bardziej do dokonania wyboru. A myślę, że takie może porównanie, które mi się zrodziło, że nie można człowieka tak traktować jak bile na stole bilardowym po rozbiciu. Człowieka trzeba traktować jako całość, wyobrażając sobie, że rzeczywiście ułożyliśmy na stole bilardowym bile w trójkącie i to jest cały człowiek, a nie po rozbiciu. A teraz patrzymy na człowieka w jego wieloaspektowości oddzielnie, a nie integralnie, całościowo. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o prawdzie w życiu chrześcijanina. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej świętego ojca Pio w Terliczce, w studio tymczasowym. Tak więc różne odgłosy nam tutaj towarzyszą. Akurat przechodząc, ojciec Jan coś tam strącił. Poprosimy o kilka taktów muzyki i powracamy do naszych rozmów tuż po przerwie. Powracamy do naszych rozmów niedokończonych. Jesteśmy w Terliczce, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Świętego Ojca Pio. Nasze rozmowy niedokończone dotyczą prawdy w życiu chrześcijanina. Już wiele aspektów życia naszego dotknęliśmy i prawdy, która jest obecna albo przynajmniej powinna być, bo różnie jest z tą obecnością chociażby w oświacie, w patrzeniu na Kościół, na księży i wrócenie, powracanie wciąż, opieranie wiedzy na podstawie teczek, które zostały przecież stworzone poprzez urzędników zakłamanego systemu, którzy jako pierwsi podjęli współpracę, a potem łamali charaktery i ludzi, niejednokrotnie fałszując współpracę, czego mieliśmy przykład już niejednokrotnie. Przypomnę numery telefonów tutaj do naszego studia. 017 772 78 78. 017 772 78 78. I drugi numer telefonu taki sam, tylko końcówka 79. 017 772 78 79. Poproszę ojca Tomasza Duszyca, franciszkanina, kapucyna, redaktora dwumiesięcznika Głos Ojca Pio, również o swoją refleksję, może o tym, jakie miejsce ma prawda w takiej działalności tutaj redaktorskiej, w czasopismach religijnych, jak tę prawdę tam się przedstawia, albo jak o tę prawdę walczy się, chociażby przez, no powiedzmy, dwumiesięcznik Głos Ojca Pio. Poczytność nie znowu taka duża w porównaniu z tymi dwumiesięcznikami kolorowymi, które są na pierwszych półkach wszelkich kiosków i punktów sprzedaży prasy, ale myślę, że dzieło bardzo godne zaangażowania się i również refleksję prosimy.
Pragnę powitać wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Nie miałem jeszcze okazji, dlatego bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że mogę się spotkać z wami wszystkimi w tej audycji. Moja refleksja o prawdzie idzie najpierw w tym kierunku zobaczenia człowieka, który z jednej strony potrzebuje tej prawdy, czeka na nią, jest otwarty na nią. Ona go wyzwala, ona rzeczywiście daje mu prawdziwe życie, pełnię życia. Ale z drugiej strony człowiek jest w tym poszukiwaniu prawdy bardzo słaby. Ucieka często od wymagań prawdy. Bardzo łatwo poddaje się oddziaływaniu półprawd, jakichś cieni. Ponieważ prawda z jednej strony go wyzwala, ale z drugiej każe mu stanąć wobec rzeczy nieraz też trudnych, wymagających, każe mu uznać swoją słabość. Rzeczywiście prawda, uznanie jej wymaga od człowieka wielkiej pokory nieraz. I może stąd ta słabość, ta ucieczka, to częste mijanie się człowieka z prawdą, brak gorliwości, brak rzeczywiście pragnienia dotarcia do prawdy jako do wartości najwyższej. I tutaj myślę, że to dotyka i tych ludzi, którzy są gdzieś daleko od Kościoła, ale dotyka też chrześcijan, nas wszystkich wierzących. I myślę, że tutaj też gdzieś pojawia się to miejsce służby mediów religijnych, nazwijmy to w ten sposób, czasopism, radia, telewizji. Takie rzeczywiście uwrażliwianie człowieka na to poszukiwanie prawdy, niepozwolenie mu na to, aby pozostał w cieniu półprawd. Myślę, że tutaj też jakąś taką metodą czy pomysłem na to współczesne zmierzenie się z tą sytuacją jest rzeczywiście zobaczenie konkretnych problemów człowieka dzisiaj, wyjście rzeczywiście od nich i coś, co go dotyka, co go interesuje, i tutaj prowadzenie go coraz bardziej w głąb, aby na tym polu odkrywał pełnię prawdy o sobie, o świecie, o Bogu. Z naszego doświadczenia, właśnie jak tu ksiądz redaktor wspomniał, pisma o pewnym wąskim oddziaływaniu dla tych, którzy rzeczywiście poszukują. Oczywiście nie ma głosu Ojca Pio we wszystkich kioskach na każdym rogu, ale też nie jest niemożliwy do odnalezienia. W naszym zespole, w naszym poszukiwaniu, akurat ostatnie takie doświadczenie, chcieliśmy podjąć na przykład temat nadziei. To się zrodziło z tego, że rzeczywiście widać po spotkaniach moich, czy nawet właśnie pracowników redakcji, to wynikało, że jest to coś, co rzeczywiście dzisiaj jest człowiekowi bliskie, potrzeba uchwycenia się jakiejś nadziei, odkrycie tej nadziei dla siebie. Wielu ludzi przeżywa różne trudne sytuacje w swoim życiu. I tu właśnie potem po rzeczywiście stworzeniu takiego numeru na temat nadziei, oczywiście widzieliśmy niebywały oddźwięk akurat tego tematu, takiego bardzo ogólnego, bardzo ludzkiego tematu, który też staraliśmy się ująć tak prosto od strony nawet psychologii wręcz, wyjście od takiego spojrzenia na człowieka, ale właśnie przez to poprowadzenie go do odkrycia też wiary, pogłębienia wiary, że w tym prostym przeżywaniu jego trudności jest tak naprawdę zalążek prawdy już, nie? On może dojść do odkrycia, że to, co przeżywa, jest bliskie prawdy, nie? I rzeczywiście widzieliśmy, jak akurat z jednej strony ten temat dociera do ludzi, porusza ich, z jednej strony, bo jest taki ludzki, taki im bliski i też rzeczywiście dają się prowadzić. Widzieliśmy to, że jakby podążają za tym, co próbowaliśmy im proponować. Oczywiście od pierwszego skojarzenia ze swoim przeżywaniem różnych problemów dają się prowadzić do tego jakby objawienia, ogłoszenia Ewangelii o nadziei, która jest w Chrystusie, o zbawieniu, które Bóg przynosi i właśnie odkrycie tego w takim kontekście. Myślę, że tu jest właśnie ta misja właśnie towarzyszenia temu człowiekowi, którym jest każdy z nas też w jego poszukiwaniu prawdy, w jego zmaganiu się z tym, co go od prawdy odciąga, poprzez zauważanie tego, czym żyje, co przeżywa i wspólnie z nim, z tego punktu wychodząc, właśnie podprowadzanie się, pomaganie sobie w tym, by dojrzeć ten blask pięknej prawdy Chrystusa, Boga człowieka, który jest w stanie by człowieka zrozumieć i wyjaśnić mu, kim on jest i dlaczego to wszystko przeżywa.
Dziękujemy. Ojciec Tomasz Duszyc, redaktor dwumiesięcznika Głos Ojca Pio, o odkrywaniu pełni prawdy o Bogu, o człowieku, o świecie, o tej prawdzie, która wyzwala człowieka, poszukiwanie takich tematów i takich wymiarów życia ludzkiego i dawanie odpowiedzi człowiekowi, aby był człowiekiem bardziej wolnym, czyli bliżej Boga, bliżej prawdy o Bogu, o sobie i o świecie. Dziękujemy. Jest jeszcze z nami oczywiście gospodarz tego miejsca, ojciec Jan Maria Sochocki, którego również prosimy o kilka słów wprowadzenia.
Na łamach tygodnika katolickiego Niedziela, numer, o ile się nie mylę, 17, podejmuje refleksję ksiądz Kazimierz Bednarski pod tytułem Nie niszczcie przeszłości ołtarzy. Pod tytuł Boję się ludzi doskonałych, tych, którzy nigdy się nie mylą, czy bywają zagrożeniem i rozbicie, i siłą rozbicia. I stawia pytanie autor, co to jest prawda? Cytuję. Sobie i tym wszystkim, którzy z przekonaniem oświadczają, że prawdę trzeba ujawnić i ukazują zranionych w przeszłości ludzi jako tych, które w imię prawdy trzeba sądzić. Zadaję pytanie, czy ich umysł jest wolny, niezależny, nieuwikłany, czy każdy z tych szlachetnych sędziów zna rzeczywistość, ale nie rzeczywistość subiektywną, własną, lecz rzeczywistość obiektywną, rzeczywistość autentyczną owego człowieka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Zapraszamy radiosłuchaczy do telefonowania, do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Prawda w życiu chrześcijanina. studio Radia Maryja w dniu dzisiejszym w Terliczce. Gościmy księdza infułata Stanisława Maca, księdza doktora Wacława Sopla, ojca Tomasza Duszyca, ojca Jana Marię Sochockiego oraz pana magistra Jerzego Malinowskiego. Numery telefonów do naszego studia 017 772 78 78 lub 017 772 78 79. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Izabela Mikuła.
Proszę bardzo.
W związku z dyskusją o prawdzie chciałam przytoczyć słowa Adama Mickiewicza. Stopnie prawd. Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi. Są takie, które szepcze swemu narodowi. Są takie, które zwierza przyjaciołom domu. Są takie, których odkryć nie może nikomu. I chciałam zwrócić uwagę na problem prawda i tajemnica. Tajemnica jest także prawdą, ale ta tajemnica nie jest ujawniona, może nie może być ujawniona, może nie powinna być ujawniona, a mimo to jest prawdą. I w związku z tym, co dzieje się u nas, właśnie w związku z tymi polemikami, dyskusjami i napastliwymi atakami na niektórych ludzi, ten problem jest, wydaje mi się, bardzo ważny. Przekroczona została tu granica dążenia do prawdy. Do jakiej prawdy? Za wszelką cenę przeciwko ludziom? Może tyle ja tylko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Izabelo. Poproszę ksiądz dr Wacław Sopel.
W pełni należy się zgodzić z tym, co przed chwilą pani profesor powiedziała, cytując ten piękny fragment poezji. Z punktu moralnego, patrząc na prawdę, trzeba postawić sobie takie pytanie, czy istnieje tytuł moralny do poznania prawdy. Nie każdy taki tytuł posiada. I na przykład tu padł problem tajemnicy. Są prawdy, które są nieprzekazywalne. Tajemnica spowiedzi chociażby. Tajemnice zawodowe, które istnieją w poszczególnych grupach zawodowych. Ale także i są tego rodzaju prawdy, których nie możemy w danym momencie przekazać komuś od razu, dlatego że on nie, że nie ma moralnego tytułu do poznania prawdy, tylko nie jest jeszcze w stanie odebrać tej prawdy, nie jest w stanie jeszcze poznać tej prawdy. Rodzice małemu dziecku na pytanie, mamo, skąd się wziąłem, nie mogą odpowiedzieć w sposób pełny, wyczerpujący, gdyż dziecko jeszcze nie jest przygotowane na odbiór takich treści. Ono będzie dorastało, a prawda będzie dorastała wraz z nim, pod warunkiem, że rodzice będą mu tę prawdę przekazywali na możliwości jego rozwoju. I dlatego tak należy popatrzeć na ten problem prawdy, że nie każdemu ona się należy, należy się w jakimś stopniu. I też nie zapominajmy o tym, o czym przestrzega nas Pismo Święte, że wszelką prawdę należy czynić w miłości. Może prawda zabić człowieka. Jeżeli na łożu choroby człowiek umierający patrzy na tabletki, które zażywa jako jedyną deskę ratunku, jako jego nadzieję na życie, a ja mu powiem, nie masz po co sięgać po te tabletki, bo i tak umierasz, bo jest choroba, rak nieuleczalna, odbieram mu resztę nadziei i choć mówię prawdę, ale prawda go zabija. Nie można więc człowiekowi odbierać nadziei, prawda nie odbiera nadziei, bo przecież jeszcze istnieją sytuacje takie, które nie mieszczą się w granicach intelektualnego poznania, ale które mieszczą się w granicach poznania teologicznego, a jest tym cud, który może się zawsze wydarzyć. I dlatego ostatnie słowo będzie zawsze należało do Boga.
Ksiądz doktor Wacław Sopel, ten wątek naszej rozmowy o prawdzie przypomniał mi pewne zdarzenie z życia już kapłańskiego jako katecheta, gdy przyszedł rodzic wezwany przez nauczyciela, przez wychowawcę i również przeze mnie na rozmowę. Rozmawiam z tatą pewnej uczennicy i ku zdziwieniu oczywiście rozmawiamy jako ludzie, powiedzmy, dorośli, odpowiedzialni za wychowanie w tym momencie osoby będącej jeszcze w szkole podstawowej. Na drugi dzień przychodzi uczennica i wszystko, co ja powiedziałem jej tacie, ona mi mówi. To jest pewnego rodzaju też nieodpowiedzialność naszych rozmów jako osób dorosłych przy dzieciach. I w sam raz jest taka pora, że myślę, można podjąć taki temat, a mianowicie prawdy i miejsca prawdy w wychowaniu, w kształtowaniu tego, czy dzieci, młodzież, a mamy wśród nas nauczyciela, pana magistra Jerzego Malinowskiego, musi wiedzieć o wszystkich tajnikach kunsztu wychowania, jak również tajnikach kunsztu tego pedagogicznego, nauczycielskiego, które otrzymuje w szkole.
Moja wypowiedź poprzednia była bardzo taka pesymistyczna. Tutaj ojciec mówił o nadziei. Chcę powiedzieć, że oświata podkarpacka daje właśnie bardzo dużą nadzieję. Tu jest bardzo dużo nauczycieli, a wcześniej jeszcze było i zostało sługami Bożymi, jak Natalia Tułasiewicz, nauczycielka, która się tu w Rzeszowie urodziła, jak Anna Jenke, w tej chwili tak błogosławiona już.
Gościliśmy w Terezie Trwa, dzieci, która...
Jak Anna Jenke, która jest w tej chwili kandydatką na ołtarze, nauczycielka mężna, odważnie wyznająca, przejęła od swoich rodziców, wspaniałych nauczycieli, właśnie wszystkie te cechy wychowania chrześcijańskiego i bardzo mężnie to wprowadzała w życie jako dyrektorka szkoły, jako nauczycielka polonistka, pięknie uczyła. Poloniści mają szczególnie bardzo dobrą tutaj sytuację, mogą naszą piękną literaturę wykorzystać właśnie do wychowania chrześcijańskiego, bo ta nasza literatura jest chrześcijańska. Gorzej może jest z innymi przedmiotami, historia szczególnie, prawda? Żeby tu prawdę głosić na lekcjach historii nie było tak łatwo. Chociaż byli nauczyciele mężni, którzy, tak jak Anna Jenke, właśnie ona mówiła uczniom o Katyniu, o różnych cierpieniach polskiego narodu, więc to, co chciałem powiedzieć, że i w tej chwili Kuratorium Oświaty wiele pięknych rzeczy robi. Jak na stronę internetową wchodzę, jest tam specjalna taka rzecz, wychowanie do wartości, wychowanie patriotyczne. Ogromnie dużo różnych rzeczy się podejmuje. Tutaj wzorem Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke mieliśmy w Jarosławiu spotkanie z księdzem profesorem Gusem. Przyjedzie również i do Rzeszowa. I myślę, że ta świadomość nauczycielska, a również i rodziców, i samorządów jednak jest ta nadzieja ogromna, że pójdzie w tym kierunku, że Podkarpacie bardzo szybko się będzie mogło zbliżyć optymalnie do, jakby w procentach to pokazać, że wiele szkół właśnie już w tej chwili, mając imiona patronów wspaniałych, bo Anna Jenke ma w wielu szkołach, ale jest i Sikorski, jest i Piłsudski, jest i Wyszyński, prawda? A Jan Paweł II, ile ma imion, prawda? Także szczególnie na Podkarpaciu oświata pracuje dobrze, jest dużo tych nauczycieli, takich mężnych, wspaniałych, którzy wiedzą, jak trzeba to robić, a może wobec tego...
Dziękujemy bardzo, oczekuję telefon, więc poprosimy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
Marta, góralka z Sudetów. Szukanie prawdy to wydaje mi się, wyeliminować kłamstwo najpierw u siebie samego, nawet to najmniejsze, to nawet jakby w żartach, to takie wydaje się niegroźne. Jest powiedziane, bądźcie wierni w małym. No i właśnie wyeliminować kłamstwo u siebie i wymagać tego u swojego towarzystwa, najbliższego. I wtedy zostanie, myślę, sama prawda. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Może ksiądz Infułat Stanisław Macna ten temat, że zdobywać prawdę, to przede wszystkim wyeliminować to najmniejsze chociażby kłamstwo w naszym życiu.
No oczywiście, jeżeli chodzi o prawdę i o kłamstwo, dzisiaj, jak podkreśliłem poprzednio, każdy ma swoją prawdę. Oczywiście określa ją stan korzyści w danej sytuacji. Dużo jest takiej prawdy, powiedzmy, naruszanej prawdy przez pochlebstwa, by się pochlebić, bo też dzisiaj, powiedzmy, nie tylko dawniej, było to kłamstwo partyjne i schlebianie, ale dzisiaj też, powiedzmy, istnieje też tak, tego typu jakieś podejście, takie przechwalanie nie mające uzasadnienia, raczej promujące danego, który to wypowiada, by się tam jakoś podchlebić komuś. Ale ja jeszcze wracam do chociażby tych teczek IPN-u i tak dalej, tej sytuacji, która nas, kapłanów, przede wszystkim boli, bo wszyscy się w jakiś sposób uwalniają od tych oskarżeń, a pod ścianą zostają kapłani. I uważam, że należałoby pokazać tę prawdę, od tę rzeczywistość z tamtych czasów, od drugiej strony. Ja właśnie z zachęty księdza biskupa napisałem takie swoje wspomnienie związane z budową katedry i ze staraniami katedry od 72 roku. I oczywiście nie tylko opowiedziałem, jak to jest, ale poparłem to dokumentami, a więc z przesłuchań na kolegium, z przesłuchań na komendzie wojewódzkiej, z procesu, wyrok, świadkowie, podpisy ludzi, starania wtedy, bo trzeba powiedzieć, że młode pokolenie, a nawet i średnie już, nie pamięta tak tamtych czasów i daje od razu wiarę tym zasobom IPN-owym. Ja nie mówię, żeby totalnie ich jakoś pomniejszyć czy i tak dalej zdegradować, ale ukazywać tę rzeczywistą prawdę, jaka ona była. I nawet moi wikariusze, księża, współpracownicy sprzed lat, których miałem na przestrzeni 48, nie wiedzieli, jaka była rzeczywistość w tamtych czasach, jak to doszło do budowy tego kościoła, dzisiaj katedry. Jakie to były starania, jaki to był wysiłek, jakie to było poświęcenie, jakie to było mordowanie się, powiedzmy. Czyli trzeba ukazywać i tutaj należałoby zachęcić kapłanów. To właściwie już dawno powinno być zorganizowane przez Kościół, taka księga pamięci, to powinno, tylko jakoś to zostało zaniedbane i uważam, że trzeba ukazywać te fakty, jakie one były, a nie pozostawać na tym zasobie. Jak piszę we wstępie, to pokolenie schodzące kapłanów, chciałbym, aby nie tylko oceną ich były zasoby IPN-u, ale żeby wspomnienia, opisanie tych faktów, tej rzeczywistości, poparte tymi dokumentami, jakie przynajmniej niektórzy mają, bo właściwie chociażby w Rzeszowie na 8 nas, którzy byliśmy tymi pionierami budowy kościołów, żyje nas tylko jeszcze 3. I wnet człowiek odejdzie i nie będzie rzeczywiście tej prawdy, jak to było, tylko zostanie ta, jak gdyby, prawda, quasi prawda w tych dokumentach IPN-u.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Infuat Stanisław Mac. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich gości w studiu, ojca Benedykta, Anię z Bielska-Podlaskiego. Również chciałabym zabrać głos na dzisiejszy temat. Prawda, to jest coś takiego, kiedy możemy do niej dotrzeć tylko wtedy, gdy całkowicie zagłębiamy się w Chrystusie i przez Niego będziemy działać. Święty Jan Ewangelista mówi, kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła tak, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Cała nasza wiara to życie w postawie prawdy. To pozwolenie, by Jezus Chrystus mierzył prawdę naszego sposobu bycia człowiekiem, jak to mówił Giovanni Mojoli. Niektórym osobom wydaje się, że młodzi jeszcze zdążą poznać prawdę. Istnieje także pojęcie prawda niewygodna, którą pragnie się zachować w tajemnicy, pragnie się zachować tylko dla siebie. Boją się, by ta prawda, niewygodna prawda, nie została odkryta. Przyjmują wtedy aroganckie pozy, które mają odwrócić uwagę od chęci poznania prawdy. Jednak wszyscy, także młodzi, chcą znać prawdę. Wiara to ważne jest dla mnie, także i dla wielu ludzi, sprawiedliwość wypływająca z prawdy. To spojrzenie na siebie i na drugiego człowieka rzeczywiste, w pełnej prawdzie. Nie można bawić się kosztem drugiej osoby i wymyślać fałszywych zarzutów, ale trzeba stanąć w całej czystej prawdzie. Obowiązkiem chrześcijanina jest niepozwolenie człowiekowi na trwanie w postawie fałszu, zakłamania. Jedno słowo pochodzące od ducha prawdy może zmienić tę sytuację, może doprowadzić do prawdy, a ten żyje w prawdzie, kto postępuje w zgodzie ze swoim sumieniem. Zakończę zdanie księdza Jerzego Popiełuszki, które został nazwany męczennikiem za prawdę. Prawda łączy się zawsze z miłością, a miłość kosztuje. Miłość prawdziwa jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Prawda, która nic nie kosztuje, jest kłamstwem. Dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Aniu. Pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie. Przed momentem usłyszeliśmy, jak jeszcze wypowiedzi, pozwolę sobie wrócić, księdza Infuata Stanisława Maca, o tym, że prawda jest określana przez stan korzyści. Tutaj Pani Ania mówiła o prawdzie wygodnej, niewygodnej, jak gdyby prawda była określana przez wygodność, a przecież prawdę powinna określać to, co mówiliśmy tu wcześniej. Miłość, Jezus Chrystus i Ewangelia. Ksiądz doktor.
Zauważmy, że prawda Chrystusowa ma też swoich przeciwników. Pierwszym przeciwnikiem jest szatan. To jest ten, który prawdę Bożą przemienia w kłamstwo. I niestety my się często pozwalamy tym kłamstwem karmić. A może i niekiedy chętnie lgniemy do tego kłamstwa, nie weryfikując zasłyszanych opinii, wiadomości. Podam przykład z ostatnich wydarzeń, chociażby w naszej ojczyźnie. Prawda Boża dotycząca ludzkiego życia, zawarta w dekalogu, piąte przykazanie, nie zabijaj. Ojciec Święty w czasie homilii w Radomiu powiedział, że jest to nakaz stanowczy, bezkompromisowy, nieuchylny. Nie zabijaj. I byliśmy świadkami tej batalii o życie w naszym polskim parlamencie. Nawiasem mówiąc, kiedy Ojciec Święty był w Radomiu i wygłaszał homilię na temat tego piątego przykazania, takie postawił pytanie retoryczne. Czy jest taki parlament, który ma prawo decydować o ludzkim życiu? No, powiedzielibyśmy, Ojcze Święty, jest w Twoim ojczystym kraju, w Polsce, co jest bardzo bolesne. I padały tu w parlamencie takie słowa, że przecież w Polsce mamy ustawę obecną, antyaborcyjną, więc nie ma co ruszać, bo ona zachowuje pewien kompromis. I tu już mamy kłamstwo. Bo bardzo podkreślano słowo, mamy ustawę antyaborcyjną. Tymczasem słowo antyaborcyjna znaczyłoby, że jest to ustawa całkowicie przeciwna zabijaniu. A to jest nieprawda. My mamy w Polsce ustawę proaborcyjną, to znaczy taką, która w jakiejś mierze ogranicza aborcję, ale ją dopuszcza. Czyli nie jest to ustawa antyaborcyjna i wielu Polaków, także katolików, słuchając takich wypowiedzi, mówią, no rzeczywiście, no mamy antyaborcyjną, więc o co się oni czepiają? O co w ogóle chodzi? I to jest klasyczny przykład, jak szatan Bożą prawdę przemienia w kłamstwo i my się tym kłamstwem karmimy i stajemy w jego obronie. A przez to samo stajemy nie po królestwie, po stronie Królestwa Chrystusa, tylko po stronie Królestwa Szatana, bo Królestwo Chrystusa zbudowane jest na prawdzie, na sprawiedliwości, na świętości i to, co papież mówił, na ochronie życia.
Dziękujemy, ksiądz dr Wacław Sopel. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja przysłuchuję się tym rozmowom, ja króciutko, bo ja nie umiem pięknie mówić. Ja tylko chciałam dwa słowa powiedzieć na temat prawdy zawartej w artykule inżyniera Zięby. To jest bardzo mądry człowiek, ale takiej prawdy my nie chcemy, takiej przerażającej prawdy. Inaczej niech nam mówi rodzicom, co my mamy robić, żeby zlikwidować w szkołach to tak zwane przygotowanie do życia w rodzinie dla dzieci małych w podstawowych szkołach. To nieprawdę napisał ten pan, że w szkołach jest dobrze. Absolutnie nie jest dobrze. Rodzice tylko tyle, że się boją o tym mówić w szkołach. I na zebraniach po prostu się nikt nie odzywa. Jest jak makiem zasiał. A każdy ma swoje zdanie na ten temat, ale lęka się o swoje dziecko. Jak mamy robić, niech ten pan nam powie, jak mamy apelować też do innych rodziców, jakie jest prawo rodziców, czy my jako rodzice mamy możliwość zabronić tych lekcji. I niech mnie nikt nie wyręcza, ja jestem katoliczką, ja sobie sama wychowam dziecko w tym tak ważnej, delikatnej sprawie, jaką jest dusza mojego dziecka, żeby mi ktoś nie właził z butami, że tak powiem, i nie takich słów nie używał do mojego dziecka, żeby... Ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, czy to nie chodzi aby o to, żeby takie małe 10-letnie dzieci później miały jakieś psychiczne zaburzenia i miały natręstwa myślowe. Ja już nie wiem, nie jestem bardzo wykształcona, nie wiem o co chodzi, ale do pana Zięby apeluję, proszę rodzicom mówić, co mają robić konkretnie, żeby wyrzucić ze szkół, nie powierzać tak delikatnych istot naszych dzieci obcym ludziom. Przecież ci psycholodzy to są wykształceni przez komunistów, a oni kto tak kształcił dzieci? Przecież ci, co byli na stanowiskach. Więc jak on jest córką, ojcem komunisty, to on moje dziecko nauczy w duchu katolickim? Nie nauczy. Tyle. Przepraszam bardzo, może troszkę podniosłam głos, a to powinno...
A skąd pani telefonuje? Przepraszam, kto telefonuje i skąd?
Ja mam na imię Janka, dzwonię z południa Polski. I szczęść Boże. To
dziękujemy
tyle.
Pani Janino, na tyle, na ile byliśmy w stanie domyśleć się w niektórych momentach, o czym mowa. A mianowicie chodzi o przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie. Nie wiem, może pan Jerzy będzie lepiej wiedział, w której klasie ten przedmiot jest.
Wychowanie do życia w rodzinie powinno być w szkołach gimnazjalnych i w szkołach średnich. Nie wiem, w podstawowych szkołach nie powinno to jeszcze być.
Czyli to jest 14 lat.
I oczywiście rodzice mają pełne prawo do wyrażenia zgody albo niewyrażenia zgody. Najpierw muszą zobaczyć, jaki program nauczyciel będzie prezentował rodzicom. Czyli co i jakie ma wykształcenie. Jeżeli nauczyciel nie odpowiada oczekiwaniom rodziców, rodzice się nie zgadzają i nie posyłają dzieci na takie wychowanie. Jeżeli to jest wychowanie do życia w rodzinie, nie powinno tam być jakiegoś drastycznego wychowania seksualnego, bo z tego, co pani mówi, wygląda na to, że ktoś tam prowadzi wychowanie seksualne, prawda? A to dzieciom jest to zupełnie niepotrzebne, bo dzieci się tym nie interesują.
Tak, tym bardziej, że tutaj pani Janina mówiła, że na początku, że to my mówimy, że w szkołach jest dobrze. Tak. Tutaj pan Jerzy mówił bardziej, że to w kuratorium podkarpackim są dobre inicjatywy, tak. A że w szkołach jest tak super, tutaj nie padło takie zdanie. Apelujemy i rozmawiamy o prawdzie w życiu chrześcijanina, mówimy o prawdzie też w życiu ucznia, w życiu nauczyciela, o prawdzie w szkole. Tak więc troszeczkę myślę, że ponad temat dzisiejszych rozmów jest ten telefon, ale pan doktor Zięba zapewne usłyszał i myślę, że będzie mógł również odpowiedzieć coś bliżej na ten temat. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Halo? Czy jestem na antenie?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Krzysztof Złoci. A propos dzisiejszej audycji, przede wszystkim chciałem pozdrowić księdza redaktora naczelnego Głosu Ojca Pio. Przy okazji powiem, że najbardziej mi się podoba przedostatnia strona i przedostatni, znaczy komentarz ojca Śliwińskiego, ale tak zupełnie przy okazji, ponieważ dzisiejsze spotkanie jest w sanktuarium świętego ojca Pio. Ja natomiast chciałem zapytać, mając na uwadze bieżące wydarzenia nasze, społeczne, jak się ma prawda i jaką prawdę miała wyzwolić obecność czterech kapłanów na pogrzebie pani minister w dniu dzisiejszym? Ja rozumiem przebaczenie, miłosierdzie przed sprawiedliwością, ale jeden kapłan chyba starczyłby. Natomiast obecność czterech kapłanów jest gloryfikowaniem, wydaje mi się, pewnych idei i nie powinno to mieć miejsca. Tak mi się wydaje. Dlatego moje pytanie, jaką prawdą miałaby zwolić obecność, mówię, aż czterech kapłanów?
Panie Krzysztofie, odpowiedź jest bardzo prosta, która popłynie z naszej strony, a mianowicie to pytanie należy skierować do konkretnych osób. Trzeba byłoby zapytać tych kapłanów, a powiem, że modlitwę winniśmy każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznania, niezależnie od życia, zwłaszcza po jego śmierci. A tutaj, no dlaczego było ich czterech, a nie na przykład sześciu, a nie na przykład tylko jeden? No przepraszam, panie Krzysztofie, no trudno udzielić takiej odpowiedzi, przynajmniej chyba, że ktoś tutaj w studio pragnie zabrać głos na ten temat. Dziękujemy, pozdrawiamy i może z nimi się skontaktować. Proszę bardzo, Radio Maria. Niestety przypomnę, że jesteśmy w Terliczce, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej świętego ojca Pio. Prawda w życiu chrześcijanina to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a numery telefonów do naszego studia to 017 772 1728. Przepraszam, 772 78 78 lub 772 78 79. Już mamy, proszę bardzo. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
jest. Prawdą jest, że 11, 12, 13 w Warszawie odbędzie się 4. Światowy Kongres Rodzin, a tam będzie mówione o tym nowym świecie, nowej prawdzie gospodarczej, ekonomicznej i nowych stylach życia. A wiemy, że rodzinom się nie najlepiej żyje w tych czasach, cienko mają i myślę, że te, które nie mogłyby pojechać na kongres, miło by mogły sobie w Radiu Maryja tego kongresu posłuchać. I prawdą też jest, że człowiek, żeby żyć, mógł później rozmawiać sobie, takie audycje prowadzić, czytać książki i się w ogóle rozwijać, musi mieć coś do jedzenia, bo jak nie będzie miał co jeść, to padnie i nawet na modlitwę nie będzie miał siły. I tak by się trzeba zastanowić, skąd się bierze ta bieda i rozwój gospodarczy, taki jakiś zakłamany świat. I jak ja na przykład czytam Pismo Święte, to tam znajduję, że tam jest opisane coś takiego, taki fałszywy, zakamuflowany świat bestii, która daje pieczątki na czoła i tylko wybrani ludzie mają prawo do życia, do szczęścia, do biznesu, a inni nie. I to tacy ludzie o imieniu o liczbie 666 organizują wszystkim.
Panie Andrzeju, jest to wspaniały ten cytat, oczywiście adekwatny, ale chyba tylko pana zdaniem do dzisiejszych rozmów. Oczywiście sytuacji gospodarczej, o bogatych i biednych przyjdzie może niejednokrotnie jeszcze rozmawiać w Radiu Maryja. Wówczas będziemy mogli rzeczywiście rozważać sprawę no tej prawdy, no bo to też jest prawda, że są biedni, są bogaci, są ci, którzy uczciwie zdobywają środki na swoje utrzymanie i wyznając i modląc się modlitwą Ojcze Nasz, ten chleb powszedni jest zdobyty zgodnie z Ewangelią, a są tacy, którzy poprzez kradzież, poprzez kłamstwo go zdobywają. Oczywiście jest to prawdą. Potem zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w 4. Światowym Kongresie Rodzin 11, 12, 13 maja w Warszawie, jak wspomniał nam nasz słuchacz pan Andrzej. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Aha, kłania się Iwona z Wrocławia. A ja bardzo się cieszę, że się wreszcie mogłam dodzwonić. Mimo, że nie jestem katoliczką, bardzo sobie cenię wasze radio. Właśnie za to, według mnie, że przedstawiacie często tą drugą stronę różnych spraw i jest to dla mnie bardzo cenne. Ja nie zawsze ze wszystkim się zgadzam, ale wielokrotnie wasze audycje były mi bardzo pomocne. Bardzo dużo dla siebie z nich wzięłam i pomagały mi podjąć decyzje, na przykład choćby w sprawie referendum. Także bardzo, bardzo chciałam podziękować za to, że jesteście choć uciszaną, i choć nie zawsze mam podobne poglądy, bardzo się cieszę, że jesteście tą drugą stroną, dlatego że według mnie po prostu jakby część mediów jest bardzo jednostronna i myślę, że prawdę mogę poznać wtedy, kiedy jakby no pełne spektrum mam wiadomości. No tak jest moim zdaniem. Nie wiem, czy się dokładnie w temat audycji udało mi się ten głos powiedzieć, ale chciałam wam bardzo podziękować. Szczęść Boże.
Bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, pani Iwono. Poznanie dwóch stron, tak jak pani Iwona mówi, żeby mieć całe spektrum, no jest bardzo potrzebne, ale czy konieczne? Czy zawsze musimy wiedzieć, co mówi szatan? Już to, tego nie było wypowiedzi pani Iwony oczywiście, ale już tak idąc dużo dalej. Czy zawsze musimy wiedzieć to, co mówi szatan i to, co mówi Jezus Chrystus, żeby znać prawdę? Czy zawsze musimy dotknąć grzechu, zła, żeby wiedzieć, czym jest dobro?
Tak, Pan Jezus powiedział, na nic zda się człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a szkodę poniósł na własnej duszy. Więc żeby rozumieć skutki, czym jest chociażby pijaństwo, alkoholizm, nie muszę być pijakiem. Czy jak nieraz się kapłanom zarzuca, cóż oni wiedzą o rodzinie, skoro sami nie zakładają rodzin, ale przecież zapominają, że kapłan się też wychował w rodzinie, miał mamę, tatę, rodzeństwo i wie, jakie są problemy rodziny. Dlatego myślę, że jeżeli poznaliśmy prawdę, trzeba się tej prawdy trzymać i nie ma konieczności, owszem, weryfikować, pogłębiać, ale nie ma konieczności jakby pić z wielu źródeł, bo źródło jest jedno. O tym źródle mówi Ojciec Święty w Treptyku Rzymskim. Ono gdzieś tam bije i trzeba nieraz troszkę może się pomęczyć, pobłądzić, ale do tego źródła, gdzie ten strumień wypływa, dojść. I myślę, że czasem tak wędrujemy, może jak i przed chwilą nam tutaj pani mówiła, jest na tej drodze, na tej wędrówce ku temu, gdzie bije to źródło tego strumienia i myślę, że na pewno dojdzie.
I tego życzymy wszystkim naszym radiosłuchaczom, abyśmy pielgrzymując, wędrując, poznając ten świat, poznając siebie samych i poznając Pana Boga, doszli do pełni prawdy właśnie o Bogu, o człowieku, o świecie, i abyśmy byli tymi wyzwalanymi przez prawdę, to znaczy przez Jezusa Chrystusa. To wypowiedź zbudowana na myśli ojca Tomasza, który tutaj z nami jest, ojca Tomasza Duszyca. Został wywołany przez pana Krzysztofa z Łodzi dwumiesięczny głos ojca Pio. Cóż to jest na tej przedostatniej stronie?
Pan Krzysztof, którego osobiście chyba nie znam, ale dziękuję też za pozdrowienia. Też wspomniał, że jest to taka strona, gdzie jest publikowany felieton ojca Jordana, Piotra Jordana Śliwińskiego. I to jakby też, no, ta jego zauważenie akurat tej strony, mi się idzie też rzeczywiście po tym, jest to forma pewna dziennikarska, która rzeczywiście, no, jest bliska życiu. Jest to, myślę, że też ojciec Piotr Jordan ma bardzo tutaj talent do pisania tego typu tekstów i rzeczywiście jest to tekst, który wychodzi od jakiegoś prostego albo aktualnego problemu, albo życiowej, ludzkiej, zwykłej sytuacji i tak chwytając człowieka, właśnie jego uwagę i że to jest coś ciekawego, konsekwentnie prowadzi go do odkrycia drugiej jakby głębi w tym co przeżywa. Nie? I rzeczywiście tam te felietony były różne i o polityce, i o rodzinie, o życiu, bardzo różne tematy, ale to jest, myślę, taka forma właśnie pomagania człowiekowi w spojrzeniu głębiej na swoje życie i w zobaczeniu, że może dojść dalej w poszukiwaniu prawdy. Myślę, że rzeczywiście trzeba się zgodzić, że nie jest dobre oczywiście wchodzenie w znajomość wszystkiego, szczególnie tego, co jest złem, tego, co jakby już od razu możemy określić, że jest kłamstwem, jest prawdą. Natomiast też myślę, że z drugiej strony trzeba podkreślić jako wartość też tą otwartość człowieka na drugiego człowieka. Wtedy, kiedy nie jest to otwartość na coś złego. Natomiast w pewnym dialogu, w próbie zrozumienia tego drugiego, z którym się spotykam, dlaczego on jest taki, dlaczego tak myśli, dlaczego tak zrobił. Myślę, że jest też pewna otwartość na prawdę. No to jest, myślę, też taka ta podstawa, od której wyszliśmy, że prawda jest osobą tak naprawdę, nie? I nie jest prostym zbiorem reguł gdzieś zapisanych do końca. Jest czymś dużo, dużo głębszym i jakby prowadzi nas też do otwartości na siebie nawzajem.
Ja dziękuję bardzo. Ojciec Tomasz Duszyc, Radio Maryja. Proszę bardzo, odbieramy kolejny telefon.
Tak, właśnie chciałem do audycji.
Jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić.
Ryszard Zupa. Proszę ojca, ja jako katolik jestem ugruntowany, kto to jest prawda i co to jest prawda. Także jako człowiek i jako inni ludzie nigdy nie tej prawdy nie poznamy i nie będziemy ściśle według prawdy żyć. Zawsze będziemy jakieś błędy popełniać, będą nam to wrogowie, oskarżyciele człowieka wypominać. Jednakże jest taka sprawa, że właśnie nie, na przykład pamiętamy ostatnio, na przykład była komisja pewna do zupełnie innych spraw, a ta komisja miała orzekać właśnie, co to jest prawda i jak ta prawda wygląda. Także po prostu nadużycia dowolnie, wszyscy co robią, jak kto chce, tak prawdę przedstawia, żeby tylko tak, nie to, co jest prawdą, żeby tylko zamęcić obraz. Jest jeszcze taka sprawa, bo była tu odnośnie Agripy Nowskich, czytamy, są w tych aktach prawda. Więc moje zdanie jest takie, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. W tej chwili ci panowie, co tymi aktami zarządzają, oni nigdy nie byli w partii, nigdy nie byli tajnymi współpracownikami, tak jak Pękala, Piotrowski, Pietruszka. Więc tacy panowie to trzymają łapę na tych dokumentach i nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Także co stamtąd wypływa, należy to brać po prostu z przymrużeniem oka. I ten, z tym, że jest jeszcze taka sprawa, że tutaj na przykład ktoś powie, ajajaj, bo nas teraz, nas zrobią agentów, a tego i tak. Samiście prosili o ten rząd i tak oni się zawsze swoim się odwdzięczają, coś wynoszą na szczyty. To jest znana sprawa. Sami żeście się modlili o ten rząd, o takie porządki. Nie podobają wam się te porządki, po coście się o to modlili i prosili o taką sytuację. Jest jeszcze taka sprawa, że mówi się, że na przykład ten pan minister, tam pan minister, że on mówi prawdę, tak, bo on tak powiedział, on tam jest przeciw aborcji, to o, już prawda. Nigdy jeszcze nie ma takiego porządku, że jakiś pan polityk czy pan minister, jak zostaje ten, to jest prawdą. Jako katolik, ludzie, którzy należymy do Kościoła, wiemy, gdzie jest prawda. Prawda jest tylko i wyłącznie w Kościele, a nie przy jakichś ministerialnych stołkach. Wiemy, że ci panowie ministrowie są uwikłani w różne takie sprawy, o których głośno wstydzą się mówić. I to nie tylko ci, których oficjalnie się tam tego, tylko i ci, za których tam w tej chwili nie ma jakichś poszlak czy coś takiego.
Dziękuję, panie Mariuszu.
Nie, jest to mówienie, że ten pan minister, bo on jest za aborcją, to już jest, on ten i to jest taki pan. Cynicznie mogą wykorzystywać takie ten, żeby sobie tam punkty procentowe do kolejnych wyborów uskładać, a jak się rządzą, to wyjdzie to dopiero za 20-30 lat. Co oni to narobili, jak mieli możliwości robić różne rzeczy.
Dziękuję, panie Mariuszu, pozdrawiam. Chociaż trzeba przyznać, że to zdanie, że jakżeście chcieli, takich macie, no to jest, wszyscy żeśmy wybierali, do nas należało. A zarząd wciąż się, zarządzących wciąż trwają modlitwy i Kościół jest zobowiązany w każdej modlitwie wiernych w czasie Eucharystii modlić się za ojczyznę, za rządzących i tutaj nieomylność Kościoła nie dotyczy tych spraw związanych z wyborami politycznymi, chociażby nawet. Ale oczywiście wszyscy jesteśmy na tej drodze poznawania drugiego człowieka. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za współtworzenie państwa, środowiska, społeczności, rodziny, również szkoły, w której żyjemy. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. Tak więc, a mówienie, nikt jeszcze nie przekreślił człowieka. Nie zgadzamy się z decyzją, że ktoś zagłosował przeciwko aborcji, czy zagłosował za aborcją. To jest, nie przekreślamy tego człowieka, bo człowieka nie można przekreślić. Przekreślamy, czy mówimy negatywnie o jego decyzji. O tym, że tak nie można postąpić, że człowiek wierzący to jest człowiek, który opowiada się za życiem, ale w momencie, gdy on się nie opowiedział za życiem, nie możemy przekreślić jego wiary, nie możemy przekreślić jego człowieczeństwa, jego godności. Możemy postawić pytanie, czy to jest prawdziwy chrześcijanin, czy ta decyzja jest decyzją zgodną z wyznawaną wiarą i czy ona jest zgodną z tym, że sam o sobie bardzo często, jak pan Mariusz mówił, wydawał świadectwo, że jest chrześcijaninem, że jest katolikiem.
No, Ojciec Święty w czasie pobytu w Rzeszowie to właśnie tutaj przypomniał nam bardzo piękne słowa przy katedrze rzeszowskiej, że kiedy mówił: nie bądź chrześcijaninem byle jakim, nie bądź chrześcijaninem tylko z nazwy, tylko za tą deklaracją chrześcijaństwa muszą iść konkretne czyny. Zresztą Pan Jezus mówi: poznacie ich po ich owocach. Ale też popatrzmy, w roku 1995, kiedy Ojciec Święty wygłosił tę przepiękną homilię o sumieniu w Skoczowie, też wtedy powiedział papież, że człowiek musi zawsze słuchać swojego sumienia. Podkreślił: swojego sumienia. Choć jest to czasem głos wymagający od człowieka. Czy my słuchamy swojego sumienia? Czy chętnie nachylamy ucha ku jakimś innym autorytetom? No właśnie, czy naszym autorytetem jest ta prawda, którą jest Chrystus? I gdybyśmy słuchali Chrystusa, moje owce, mówi Chrystus, słuchają mojego głosu. Warto to sobie zapamiętać. Moje owce, mojego głosu. Jeżeli jesteśmy w owczarni Chrystusa w Kościele, słuchajmy głosu Chrystusa. Czytamy Pismo Święte, czytamy Ewangelię i gdybyśmy słuchali głosu Chrystusa, może nie byłoby tych błędów. Problem jest w tym, że my możemy się uważać za chrześcijan, możemy dawać piękne deklaracje, natomiast słuchamy głosu innych autorytetów, stąd są te błędy. A to, co tutaj padło jako pewien zarzut, że głosujemy czy wybieramy, no tylko Duch Święty zna pełną prawdę o człowieku. Ludzie są właśnie tacy, że dziś głoszą takie poglądy, a za chwilę mogą zmienić. I to nie jest mój dramat, że ja głosowałem na człowieka, który za pół roku zmienił poglądy. To jest jego dramat, bo jest podwójny, bo on był nieszczery i on okłamał siebie samego i okłamał społeczeństwo. A ja działałem zgodnie z własnym sumieniem.
A my nie jesteśmy Duchem Świętym, abyśmy wiedzieli pełną prawdę o drugim człowieku, jakżeż bardzo często nie mamy pełnej prawdy, gdzie o samych sobie. Tutaj wchodząc jeszcze, księże doktorze Wacławie, tak w zdanie, bardzo spodobało mi się to powiedzenie mego sumienia, ale w tym sumieniu jest Jezus Chrystus i to sumienie stanowi Jezus Chrystus. Nie tak dawno słyszałem dziwnie brzmiące pytanie, a mianowicie, ale w moim sumieniu, mówi jeden z redaktorów, ale w moim sumieniu jest wciąż to pytanie, czy można dopuścić się aborcji, gdy dziecko poczęło się z gwałtu. I nie wiem dlaczego automatycznie ja sobie mówię o niedorzeczności pytania, bo cóż to jest za sumienie, które stawia sobie takie pytania? No właśnie, to jest sumienie, w którym, które nie jest już głosem Jezusa Chrystusa, głosem Boga, bo Chrystus nigdy nie pytał. Nie ma takiego jego pytania. Na kartach Ewangelii Bóg nigdy nie pytał, czy mogę zabić, czy nie mogę. Zawsze była odpowiedź jasna. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Jeden jest tylko Pan Bóg, więc jeden jest też głos sumienia. Tak więc bardzo gorąco dziękuję za właśnie wypowiedzenie tej myśli. Mam być posłuszny głosowi mego sumienia, a moje sumienie to jest Jezus Chrystus jako ten dobry pasterz. Odbieramy kolejny telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Można? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof. Ja chciałbym może włączyć się do audycji z tej racji, że usłyszałem w głosie z jednej z pań takie zdanie. Ten pozostaje w prawdzie, kto żyje w zgodzie z własnym sumieniem. I ten sąd, ta teza pozostała bez reakcji nikogo z uczestników. Otóż ja pozwolę się z tym zdaniem nie zgodzić. Sumienie może być ukształtowane w przeróżny sposób. I prawda wcale nie jest uzależniona od sumienia. Ona sobie jest zdeponowana w rzeczywistości. A to sumienie człowieka, owszem, często zapisane w jakiś sposób, często nadprzyrodzone. Ale prawda to jest termin filozoficzny. Chociaż na gruncie teologii czy chrześcijaństwa, tak jak teraz się pochylamy, to powinniśmy wyjaśnić słowa ja jestem drogą, prawdą i życiem. I w odpowiedzi, w reakcji na te słowa Chrystusa Jan Paweł powiedział: nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa. I w tych słowach właśnie Chrystusa, ja jestem drogą, prawdą i życiem, on dał świadectwo, jak żyć, co znaczy krzyż, jest wpisany w życie każdego człowieka. I tak dalej, to na gruncie wiary. Natomiast co to jest prawda? No tutaj to środowisko kulowskie jest bardzo dobrze zorganizowane. Staraniem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ukazała się taka pozycja oblicza prawdy i zdaje się chyba ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk powiedział: prawdy nie ustala dla rzeczy poznający ją intelekt, lecz prawda ta została o tej rzeczy zadana intelektowi do poznania. I tutaj właśnie to bardzo głębokie, słowo, termin prawda jest. I tutaj każdy gdzieś znajdzie zgodność z rzeczywistością, a ten zagłosował polityk tak, od razu na grunt polityki jest sprowadzone. zgodność rozumu z rzeczywistością. To jest prawda. Zgodność poznania z rzeczywistością, bo jeżeli ja włączam telewizor i ja coś poznaję, a to, co poznaję, jest niezgodne z rzeczywistością, to jest fałsz. Kłamstwo zaś to jest zamierzone rozsiewanie fałszu. I to może byłoby tyle. Może jeszcze dodam taką kilka uwag może w stosunku do tego sumienia, do świętej pamięci ojciec.
Panie Krzysztofie, bardzo przepraszam, troszeczkę już nam czas się tutaj dobiega końca naszej audycji, więc pozostańmy tylko przy tej wypowiedzi pańskiej o prawdzie. Pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie północ naszej ojczyzny i prosimy tutaj o zabranie głosu księdza doktora Wacława Sopla.
Tak, zgadzam się z wypowiedzią naszego słuchacza, który mówi, że jest pewne niebezpieczeństwo w takim sformułowaniu, że trzeba żyć, postępować zgodnie z własnym sumieniem. Jawi się pytanie kolejne, z jakim sumieniem? Nie będę tu rozwijał całej problematyki podziału sumienia, tylko powiem jedną rzecz. Tak, owszem, żyć w zgodzie z sumieniem, ale z sumieniem, które jest ciągle formowane, kształtowane w oparciu o prawdę ewangeliczną. I Kościół cały czas mówi o formacji sumienia. Czemu służą rekolekcje? Czemu służy chociażby zachęta do czytania Pisma Świętego? A czemu służy rachunek sumienia? A czemu służy spowiedź święta? A czemu służy Eucharystia, jak nie formacji sumienia? Jeżeli ktoś nie korzysta z tych wartości, to ma naprawdę najmniej do powiedzenia, gdy chodzi o sumienie i o prawdę. I wtedy będziemy zamiast prawdy teologicznej, będziemy szukali tych rozwiązań filozoficznych, a filozofie są różne. Bardzo różne filozofie, nie tylko ta w wydaniu Kulowskim, ale mogą być filozofie jeszcze, prawda, i wschodnie, gdzie rozumienie prawdy będzie inne. My w tej chwili koncentrujemy się na tym temacie prawdy płynącej z objawienia Bożego, którą jest Chrystus. I dlatego tutaj się zgodzę, że tak, żyć z sumieniem, które będzie ciągle formowane i kształtowane w oparciu o prawdę ewangeliczną, którą przekazał nam Chrystus.
A życie będzie odkrywaniem Jezusa Chrystusa, weryfikowaniem własnego życia z Jezusem Chrystusem. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. To czyńcie na moją pamiątkę. Idźcie i nauczajcie, udzielając chrztu, ale nauczajcie czego? Miłości i tej prawdy, którą ja jestem. Rozmowy nasze niedokończone powoli dobiegają końca. Tradycją jest podsumowanie, bardzo krótkie, wszystkich uczestników rozmów. Rozpoczęliśmy od księdza doktora Wacława Sopla, te rozmowy niedokończone, więc pozwolimy, że ksiądz doktor zakończy, uwieńczy. Poprosimy pan magister Jerzy Malinowski, nauczyciel, przedstawiciel Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie w Rzeszowie oraz Towarzystwa Przyjaciół Jenkę. Hanny Jenkę. Prosimy.
Może warto tu na zakończenie jeszcze jeden wątek podnieść, mianowicie, żeby być przygotowanym do poznania prawdy, do głoszenia prawdy, myślę, że trzeba umieć logicznie myśleć. Trzeba się nauczyć myśleć. Chrystus uczył tego logicznego myślenia, gdy zarzucono Chrystusowi, że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Zaprzeczył, prawda? Było to nielogiczne, wykazał tą nielogiczność. To jest niezwykle ważna sprawa. Ja na zakończenie chciałbym wszystkim słuchaczom też takie pytanie postawić, żeby dokonali swojej własnej refleksji, jak to się dzieje, że widzimy, że wiele różnych mediów kłamie dosłownie tak, aż to jest widoczne. I dlaczego korzystamy z tych mediów? Dlaczego kupujemy takie gazety? Dlaczego słuchamy takich programów? Dlaczego ciągle w naszym narodzie katolickim tak niewiele rozchodzi się prasy katolickiej? Jeżeli to porównamy, ile kupujemy prasy obcojęzycznej, polskojęzycznej, prawda, nie naszej, a dlaczego tak mało korzystamy z tego, żeby nauczyć się logicznie myśleć, taka niedziela, nasz dziennik, prawda, i Radio Maria, i Telewizja Trwam uczy tego logicznego myślenia, a później wybieramy, a później narzekamy. To się później, jak przyjdą wybory, określone osoby są wybrane. Patrzy się teraz na Sejm, obserwuje się zachowanie niektórych posłów. Aż przykro patrzeć, I pytanie się rodzi, skąd się niektórzy ludzie tam wzięli? Odpowiadam, no ktoś ich wybrał.
Dziękujemy. Pan Jerzy Malinowski. Bardzo proszę, ojciec Tomasz Duszyc, redaktor dwumiesięcznika Głos Ojca Pio.
Kiedyś uderzyło mnie w jednym z wywiadów, nie pamiętam już który, mam nadzieję też, że nie pomylę tutaj tego, ale to ciągle we mnie gdzieś głęboko jest, gdy został zapytany Jan Paweł II o najważniejsze zdanie dla niego w Piśmie Świętym. Właśnie byłem ciekawy, pierwszy raz akurat ten tekst do mnie trafił i bardzo mnie zdziwiło i uderzyło, że podał właśnie, dla niego takim najważniejszym jest zdanie: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Myślałem, że może jakieś inne, prostsze będzie, nie wiem. W każdym razie to...
Ksiądz doktor Wacław myślał, że Boże to, że Bóg jest miłością. Od tego rozpoczęliśmy nasze rozmowy.
Ja przepraszam właśnie też, że się spóźniłem. I to właśnie to jako podsumowanie przywołuję. Rzeczywiście to pokazuje, że warto dążyć do prawdy w swoim życiu. Warto o nią pytać, warto o nią zabiegać, bo w niej kryje się coś najistotniejszego, coś najważniejszego.
Dziękuję, ojciec Tomasz Duszyc, redaktor dwumiesięcznika Głos Ojca Pio i gospodarz tego miejsca, ojciec Jan Maria Sochocki.
Znajdujemy się w sanktuarium fatymskim. Były tajemnice fatymskie, były ujawniane powoli, nie od razu. I ostatnio to zostało rozszyfrowane za ojca świętego Jana Pawła II, za jego zgodą. I uznał, że on jest bohaterem tej tajemnicy, że ujawnienie prawdy ma swoje granice. Przede wszystkim ujawnienie prawdy ma służyć dobrym intencjom. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Ojciec Jan Maria Sochocki, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Świętej Ojca Pio w Terliczce i proboszcz parafii oraz redaktor tygodnika Niedziela Południowa. Prosimy o podsumowanie księdza infułata Stanisława Maca, proboszcza parafii katedralnej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie.
Ja uważam, że prawda jest związana zawsze z odwagą. I wiemy, że jak podkreśliłem na początku, Pan Jezus poniósł śmierć za prawdę, a wszyscy apostołowie ponieśli śmierć za głoszenie prawdy. A więc prawda jest rzeczywistością niezwykle wymagającą od tego, który ją wypowiada, a tym bardziej od tego, który nią chce żyć. I mnie się wydaje, że dzisiaj człowiek bardziej sprzyja kłamstwu niż prawdzie, bo nie chce podjąć wysiłku życia podług prawdy i głoszenia prawdy, przez którą się naraża. I to jest podstawowym postulatem. Pewne takie zalęknienie też widzę i w Kościele, do którego należę, a może i w nas, kapłanach, jest trochę tego lęku, by dla przypodobania się temu człowiekowi jakoś nie głosić tej prawdy natarczywie i z odwagą. I to jest może właśnie błąd. Dlatego uważam, że prawda jest wymagająca i zobowiązująca człowieka. A dziś człowiek nie chce zdobyć się na jakiś wysiłek, nie chce się narażać, jakoś tak kuli głowę i dlatego rozprzestrzenia się kłamstwo jak zielsko.
Dziękujemy za słowa podsumowania. Były to słowa księdza infułata Stanisława Maca. I prosimy ksiądz dr Wacław Sopel, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
Może moim podsumowaniem niech będą słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z encykliki poświęconej prawdzie Veritatis Splendor. Kościół ukazuje wiernym przykłady licznych świętych mężczyzn i kobiet, którzy głosili i bronili prawdę moralną aż do męczeństwa, albo woleli umrzeć, niż popełnić choćby jeden grzech śmiertelny. Wyniósł ich do chwały ołtarzy, to znaczy kanonizował ich świadectwo i publicznie uznał za słuszne ich przekonanie, że miłość Boga każe bezwarunkowo przestrzegać Jego przykazań nawet w najtrudniejszych okolicznościach i nie pozwala ich łamać nawet dla ratowania własnego życia. Pozostaje mi życzyć, abyśmy wszyscy tu obecni w studio i jako radiosłuchacze mogli dołączyć do tych przykładów licznych świętych mężczyzn i kobiet.
Dziękuję bardzo, ksiądz dr Wacław Sopel. Drodzy radiosłuchacze, rodzina Radia Maryja, czas naszych rozmów niedokończonych dobiega końca. Pragniemy wszystkie intencje, a przede wszystkim tę podstawową, aby prawda zwyciężała w naszym życiu, aby prawda wyzwalała każdego z nas, abyśmy umieli odkryć to, kim jest Bóg, kim jest człowiek i świat. Umieli odkryć w pełnej prawdzie, to znaczy się w Jezusie Chrystusie. Pragniemy modlić się kompletą modlitwą na zakończenie dnia. Komplecie przewodniczyć będzie ojciec Klemens. Prosimy bardzo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen.
Przeprośmy Boga.
Alleluja.
Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego,
blask chwały niewidzialny i czujny stróżu Twoich wiernych,
jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zawolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezus, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Alleluja, alleluja, alleluja. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało świętego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja,
alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Szczerz nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczerz nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszego dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga. Alleluja.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. W modlitwie na zakończenie dnia komplecie przewodniczył ojciec Klemens Blajda, franciszkanin, kapucyn. Dziękuję wszystkim zgromadzonym tutaj w studio. W czasie naszych rozmów niedokończonych z Terliczki, z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, świętego ojca Pio, udział wzięli ksiądz Infuat Stanisław Mac, ksiądz dr Wacław Sopel, ojciec Tomasz Duszyc, pan magister Jerzy Malinowski, oczywiście gospodarz tego miejsca, ojciec Jan Maria Sochocki. Dziękujemy, że mogliśmy być tutaj w Terliczce, że rodzina Radia Maryja po raz siódmy mogła się...
Po raz szósty. A siódmy zapraszamy.
A siódmy, no to już niby w czasie dokonanym. Przypomnę, że dzisiejszej Eucharystii przewodniczył pasterz Kościoła Drohiczyńskiego, jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. tutaj z Terliczki w modlitwie przed Matką Bożą Fatimską i świętym ojcem Pio, pamiętając o wszystkich radiosłuchaczach, wszystkich telewidzach, o całej obsłudze technicznej Radia Maryja. Dziękujemy bardzo, przekazując głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.